programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też gości programu. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
I w Warszawie jest z nami dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór, panie profesorze, dobry wieczór państwu.
Tematu COVID-u nie unikniemy i będzie on wiodący, ale ja nie ukrywam, że jak przeszukiwałem sobie dzisiaj internet, to jak żeby inaczej natknąłem się na wpis pana ministra. Otóż, panie ministrze, bo to będzie do pana pierwsze pytanie, od poniedziałku 26 kwietnia obchodzimy 16. Europejski Tydzień Szczepień. To nie jest bez znaczenia, żeby o szczepieniach mówić w momencie i w rzeczywistości, w jakiej żyjemy.
Tutaj naprawdę nie trzeba być wybitnym analitykiem w dzisiejszej dobie, ani wybitnym matematykiem, żeby połączyć pewne fakty. Pandemię mamy od kilkunastu miesięcy. Mieliśmy miliony zakażeń. Niestety również już miliony zgonów na świecie, tysiące u nas w kraju. I co? Pojawiła się po roku szczepionka. Pierwsi szczepili się w wielu krajach medycy jako grupa zero po to, żeby się móc opiekować pacjentami. Jaki wynik krótko po tym? Ilość zakażeń wśród medyków spadła. Na szczęście również liczba zgonów. Później szczepimy seniorów. Zaczynamy od tych 80+. Jeżeli się spojrzy w statystyki, wkrótce po tym spada ilość hospitalizacji osób 80+ z powodu COVID-u i spada na szczęście liczba zgonów. I tak sukcesywnie przekłada się na to kolejne grupy wiekowe. Tutaj naprawdę nie ma wielkiej filozofii, jest tylko jedna korzyść wynikająca z zaszczepienia się.
Ale ta filozofia jest nomen omen chora, panie profesorze, bo obaj panowie pracujecie z pacjentami dotkniętymi COVID-19 i obaj panowie spotykacie się na co dzień albo z niedowierzaniem, co najmniej niedowierzaniem, albo negowaniem czegoś takiego jak pandemia, pomimo tego, że od roku z tym żyjemy, w tym funkcjonujemy i dowody są jakby niezbite.
To w ogóle jest niezrozumiałe dla mnie. Ja nie bardzo wiem, jak, na czym opierają te osoby, które jeszcze wciąż wątpią w pandemię, swoje przekonania, swoje wierzenia. Nie wiem, to zakrawa troszeczkę na jakieś zaburzenia osobowości, dlatego że naprawdę, jeżeli spojrzy się na te liczby, jeżeli spojrzy się na to, co każdy z nas, każdy z naszych obywateli widzi codziennie w telewizji, czy w naszym kraju, czy w ogóle na świecie, no to w ogóle poddawanie wątpliwość istnienia pandemii jest absolutnie, no, kompletnie niezrozumiałe. To tak jakby zamknąć oczy i mówić, że mnie nie ma, bo zamknąłem oczy. Także no to jest kompletnie zrozumiałe, ale to, o czym mówi pan minister, to jest sprawa, która jest, no tak bym powiedział, dużych słów, ale to jest kwestia takiego naszego bezpieczeństwa narodowego i tutaj poddawanie wątpliwość kwestii szczepień to jest tak jak gdyby mierzenie się z interesem społeczeństwa, kraju, dobra publicznego, zdrowia publicznego, także no rzecz kompletnie zrozumiała działania tych osób, które są przeciwne.
Błonnica, krztusiec, odra, polio, różyczka, długo by wymieniać. Te choroby wyeliminowaliśmy prawie do zera właśnie dzięki szczepieniom.
No może nie wszystkie wyeliminowaliśmy, ale rzeczywiście większość z nich jest po pierwsze pod kontrolą. Jedyną chorobą zakaźną wyredukowaną całkowicie to jest oczywiście ospa prawdziwa, no ale jesteśmy bardzo blisko eradykacji polio, prawda? Mamy spadki zachorowań właśnie na błonnicę, na krztusiec. Także to wszystko dzięki szczepieniom. Tutaj no absolutnie to są sukcesy medycyny, które są nieporównywalne z czymkolwiek. Nawet najbardziej wyrafinowane zabiegi operacyjne czy metody terapeutyczne, gdzie leczy się pojedyncze osoby, są oczywiście bardzo ważne i bardzo istotne, ale się nie da porównać ze skalą, jaką osiągamy przy pomocy szczepień. I tutaj też, jak mówimy o skali i o działaniach szczepionek w historii medycyny, w historii ludzkości, to pamiętajmy, że wszystkie szczepionki są też związane z pewnymi działaniami niepożądanymi. Natomiast my musimy pamiętać o tym, jaki jest cel tych interwencji I tutaj no, celem jest uzyskanie kontroli i daj Boże eliminacja czy wygaszenie tej pandemii, a już na pewno zmniejszenie tych liczb, jakie obserwujemy na co dzień.
Tyle tylko, panie ministrze, że te niepożądane zjawiska, o których wspomniał przed momentem pan profesor, to jest kluczowy argument w debacie antyszczepionkowców, ruchów antyszczepionkowych.
Antyszczepionkowcy chcieliby łączyć wszystkie zdarzenia medyczne, które wystąpią po szczepieniu, z samym faktem szczepienia. Oczywiście musimy się wszystkim zdarzeniom medycznym dokładnie przyglądać. Jeżeli coś wystąpi znamiennie częściej, albo nawet jest podejrzenie, że to może być spowodowane szczepieniem, trzeba to poddać głębokiej analizie. Ale ja podam takie może trzy przykłady. Dwa przykłady dwóch osób zabranych spod jednego punktu szczepień, niedaleko którego dyżuruję. Sam w punkcie szczepień nie jestem. Były dwie panie zabrane, jedna z poważnym, zaintubowana z poważnym krwawieniem mózgowym, druga z zaburzeniami rytmu. Takie pierwsze się nasuwa pytanie, którym preparatem one zostały zaszczepione. Więc i jedna i druga nie zdążyły być zaszczepione. Jedna zasłabła po dotarciu do punktu szczepień, druga ta z zaburzeniami rytmu podczas badania wyłapano u niej te zaburzenia rytmu. I jest pytanie, co by się stało, gdyby ta pierwsza pani, która zasłabła, później była intubowana, była w ciężkim stanie przewieziona z poważnym krwawieniem mózgowym, gdyby to do tego zasłabnięcia doszło 20-30 minut później. Doszłoby już fizycznie po szczepieniu, ale to nie znaczy, że z powodu szczepienia. Ktoś myślący twardo powiedziałby, no była zaszczepiona, to na pewno to spowodowało. Otóż nie, my umieraliśmy, będziemy umierali niezależnie od szczepień, ale dzięki szczepieniom możemy po prostu umrzeć dużo później. Dlatego nie ma tutaj w ogóle nad czym dyskutować. Należy się przyglądać, ale logika wskazuje tylko jedno rozwiązanie. Jeszcze jeden taki przykład podam mamy dwójki małych dzieci, która opisywała w internecie, że miała się zgłosić z jednym z tych dzieci na szczepienie tam okołorocznym w jakiś konkretny dzień. Dziecko było zakwalifikowane. W ostatniej chwili dostała informację z jakichś przyczyn organizacyjnych, nie wiem, czy szczepionka nie dojechała, czy coś się stało, przełożono to szczepienie o kilka dni później. Tego dnia po południu jej dziecko zagorączkowało wysoko, no w przypadku małego dziecka temperatury, infekcje z podwyższoną temperaturą przebiegają dosyć gwałtownie, dziecko ląc się przez ręce, sytuacja wygląda dramatycznie i wszystko się dobrze skończyło, ale refleksja matki była taka, gdyby to dziecko jej tego dnia było zaszczepione, powiedziała, że nikt by jej nie przekonał, że to nie było z powodu szczepienia. Bo ta koincydencja czasowa, słowo, którego tak nie lubią antyszczepionkowcy, świadczyłaby o tym, że no, dziecko było szczepione przed południem, po południu wystąpiła wysoka temperatura, być może dziecko mogłoby, wymagałoby pomocy w szpitalu, no to oczywiście i to byłoby zgłoszone jako NOP. Bo nikt nie mógłby powiedzieć, że na pewno nie. No ale jak sama logika w tym przypadku mówi, wiele osób może się spotykać z różnego rodzaju zdarzeniami medycznymi, całkowicie niezależnymi od szczepień, które wystąpią oczywiście niedługo po szczepieniu.
Pytanie tylko, panie profesorze, co w takich sytuacjach, o jakich pan minister tutaj wspominał, bo tej koincydencji, pozwolę sobie zacytować, no, nie trudno się szczególnie u laików doszukiwać.
No ale musimy sobie po prostu założyć, że pewne zjawiska będą występowały i absolutnie nie uzależniać od nich kwestii szczepienia albo nie szczepienia. To jest najważniejsze. To my nawet jeżeli przyjmiemy, że pewne działania niepożądane są, no bo przecież mogą się pojawić, takie jak gorączka, jak ból w miejscu podania, no to my doskonale o tym wiemy. Ale my idąc świadomie wiemy, że skala czy znaczenie tych zjawisk jest absolutnie żadne w porównaniu z tym, jakie mamy szanse na ciężkie działania samego wirusa, na ciężki przebieg choroby. I tutaj już też idąc tym śladem, o którym pan minister wspomniał, no ja muszę powiedzieć, że z przerażeniem rozmawiam na przykład ze starszymi osobami, które od czasu do czasu trafiają do nas. Są to praktycznie wyłącznie osoby niezaszczepione. Zdarzały się pojedyncze przypadki osób, które zaraziły się w okresie okołoszczepionkowym, kiedy jeszcze nie było oko szczepiennym, kiedy jeszcze nie było odporności, ale wracając do tematu, kiedy pytamy, dlaczego pani się nie zaszczepiła, i czasami zyskujemy sytuację, bo syn mi zakazał, córka mi zakazała, więc tutaj ten apel nasz o szczepienie się samemu również powinien być rozszerzony o to, żeby nie zniechęcać tych, którzy naprawdę tego szczepienia, no dla których to szczepienie jest kwestią życia lub śmierci. I tutaj zdecydowanie myślę, że należy wręcz apelować o to, aby nie brać na siebie odpowiedzialności za tak negatywne rekomendacje w stosunku do swojej rodziny, swoich znajomych, przyjaciół i tak dalej. Także tutaj myślę, że osoby, ci antyszczepionkowcy, nie zdają sobie sprawy, jaką ponoszą odpowiedzialność, bo tutaj są...
No, tyle tylko może, panie profesorze, wejdę w słowo, że często osoby starsze oczekują od dzieci, osób młodszych, tej może nie tyle rekomendacji, co rady.
Zgadza się, tylko że wracam do tego, czy zdają sobie sprawę, że jaką ponoszą odpowiedzialność. Ta śmierć, która się wydarzy u osoby, która nie została zaszczepiona, mogła być uratowana, uważam, że powinna być zaliczona na konto tych osób, które odmawiają, czy wręcz zakazują tego szczepienia swoim najbliższym.
Kolejny argument, jaki na pewno się pojawia, to jest taki, oprócz tych, o których tu panowie wspominali, dotyczące niepożądanych odczynów poszczepiennych, jest taki, że no pewnie część osób sobie myśli, a szczepionka jest nowa, jeszcze nie do końca przebadana. Właściwie to jest test na żywym organizmie. No i jeżeli po szczepionce nawet można zachorować, może lżej, ale mimo wszystko ten wirus może nas dopaść, no to po co się szczepić?
Tutaj odpowiedź jest prosta, jeżeli ktoś potrafi myśleć. Preparatów mamy w tej chwili kilka na tak zwanym stole do wyboru. Te wszystkie preparaty, które są dostępne na rynku, były poddane badaniom klinicznym i są to szczepionki skuteczne i bezpieczne. Oczywiście, jeżeli ktoś się mnie pyta, jaką szczepionkę bym polecił, mówię tą, którą najszybciej możesz otrzymać, bo odwleczenie szczepienia o tydzień, dwa może być kluczowe dla zakażenia, a tak naprawdę u części ludzi również dla przeżycia. A my już za rok, za kilkanaście miesięcy, oceniając poziomy przeciwciał i odporność ludzi i to, po których szczepionkach będą szybciej ludzie ponownie wymagali zaszczepienia, będziemy na tej podstawie mogli wyciągnąć wnioski, którą szczepionką warto jest się szczepić po to, żeby uzyskać odporność na dłuższy czas. W chwili obecnej możemy tylko przypuszczać po jednej bądź po drugiej, ale twardych danych na to na chwilę obecną nie ma. Musimy na to poczekać. Nie można też się bać jakiejś tam szczepionki, słuchając głosów tak zwanej pani Goździkowej, która powie, nie szczep się tą, szczep się tamtą. Jednej szczepionki ludzie bali się jak przysłowiowej czarnej Wołgi, którą wiele osób się bało, a nikt jej nie widział. No ale raptem teraz premier, minister zdrowia, minister obrony narodowej, nie wiem kto jeszcze, tą szczepionką się zaszczepili i żyją. Tak oczywiście jak wielu, wielu Polaków. Nie ma takich priorytetów, jeżeli chodzi o szczepienia. Medycy jako pierwsi, którzy się szczepili, szczepili się szczepionką Pfizera z tego względu, że to była wtedy jedyna dostępna szczepionka na rynku i ta szczepionka była dedykowana dla grupy zero, którą są medycy, po to, żeby nie było takiej sytuacji, kiedy zabraknie rąk do pracy przy łóżku chorego.
Panowie, oglądamy teraz bardzo makabryczne obrazy z Indii, bo tam jest inna odmiana tego wirusa. My prawdopodobnie mamy za sobą trzecią falę, ale z kolei przed nami długi weekend i zaczynają się pewnie ciepłe dni, kiedy znowu nie trzeba być specjalnym prorokiem, żeby przewidywać dużą migrację, rotację, przemieszczanie się osób, no i spotkania towarzyskie.
Znaczy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą mutację indyjską, to myślę, że ona stała się taką gwiazdą wywiadów i doniesień, natomiast tak naprawdę nikt jeszcze nie udowodnił, że jest ona dużo bardziej zaraźliwa, czy dużo bardziej patogenna, więc powoduje cięższy przebieg choroby. Oczywiście wszyscy się tego boją i to jest na zasadzie takiego troszeczkę wyczulenia na tą nową mutację. Natomiast jeżeli ktoś był w Indiach, to wie doskonale, że tam jest tyle czynników, które wpływają na przenoszenie się zakażenia, że myślę, że bez tej mutacji równie dobrze te zachorowania by się pojawiły. Natomiast wracając do pytania odnośnie długiego weekendu, no to zależy to będzie od wielu czynników. Pierwsze od pogody, a więc zobaczymy, czy większość czasu będzie spędzana na zewnątrz, gdzie oczywiście szansa na zakażenie jest zdecydowanie mniejsza, jeżeli w ogóle jest, niż wewnątrz. Po drugie, od takiej mądrości jednak wszystkich, bo baliśmy się Wielkanocy. Chyba ta Wielkanoc nie wpłynęła w sposób istotny na przebieg tej trzeciej fali, czy liczbę zakażeń. A więc no, mamy jednak zmniejszenie się liczby zakażeń, a więc trzeba być optymistą. Natomiast no, absolutnie taki apel o rozsądek, apel o jakieś takie właśnie odpowiedzialne zachowanie, bo inaczej no, nie może być już takiego poczucia bezpieczeństwa, bo też czasami obserwujemy te wypowiedzi różnych osób, które mówią, że to już po wszystkim, że to już jest koniec, że już teraz będzie przed nami tylko piękna perspektywa lata czy następnych miesięcy bez koronawirusa. To nie jest prawda. Ten alert musi być cały czas obecny, tym bardziej, że chcemy otwierać kolejne branże, chcemy uruchamiać życie społeczne, życie gospodarcze. Proszę Państwa, od tego, jak my się w tej chwili będziemy wszyscy zachowywali, zależy tak naprawdę kolejność dalszych zdarzeń i to, co się będzie działo w ciągu następnych miesięcy.
I to jest niezwykle istotny wątek, panie profesorze, bo panie ministrze, doskonale sobie panowie zdajecie z tego sprawę, że my wszyscy mamy już dość tych obostrzeń, tych maseczek, tego dystansu, dezynfekcji i długo, długo by wymieniać.
Teraz czeka nas kilka miesięcy względnego spokoju. Czerwiec, lipiec, sierpień i większa część września, to będą takie okres, gdzie znów może się wielu osobom wydawać, że już ten wirus nagle niemal zniknął. Pandemia się skończy, ale wirus zostanie. On będzie wśród nas, będzie w środowisku, będzie się szerzył wśród osób, które nie posiadają odporności. Czyli wśród osób, które nie chorowały, czyli nie były też zakażone, osób, które się nie zaszczepiły, oraz wśród małej grupki osób tych, które nie wytworzyły wystarczającej odporności mimo prawidłowo przeprowadzonego procedury szczepienia. Ale jeżeli wykorzystamy te kilka miesięcy spokoju na to, żeby się nadal spokojnie, racjonalnie po prostu szczepić, to ta
wszyscy, ilość, wszyscy, którzy mogą.
Dokładnie tak, to ta ilość przypadków na jesieni będzie no, nieporównywalnie mniejsza z tym sezonem jesienno-zimowo-wiosennym 2020-2021. Ten wirus oczywiście będzie powodował następne zakażenia, będzie również powodował zgony, tak samo jak powoduje to wirus grypy typu A, grypy typu B, różne inne wirusy, ale będzie nieporównywalnie mniejsze miał pole popisu, jeżeli będziemy wyszczepieni.
Rozsądek teraz?
No na pewno rozsądek i to, o czym mówi pan minister, czyli szczepienie powszechne. Tutaj trzeba...
odporność zbiorowa, zbiorowiskowa?
No, to jest taki trochę mit, aczkolwiek, bo my do końca nie wiemy, jaki odsetek tak naprawdę tej odporności musi być, żeby można było mówić o kontroli. No możemy sobie, że tak powiem, odnosić to z innych zakażeń, ale ja myślę, że jeżeli będziemy... przeniesiemy pewne zachowania nawet już na ten okres po pandemii, to będzie tylko z korzyścią dla wszystkich, bo przecież są to pewne zachowania uniwersalne, a więc no rozsądek plus te zachowania wytworzone do tej pory, to być może uda się uniknąć nie tylko zakażeń koronawirusami, ale tak jak mówi pan minister, za chwilę grypa, za chwilę inne wirusy. No musimy się nauczyć z tym żyć i w taki sposób pozytywny.
Oczywiście. I to, co przebrzmiało w słowach pana profesora, żebyśmy wyciągnęli naukę z tego, co było w tej chwili i te nawyki higieniczne przenieśli do naszego codziennego życia, pamiętając o tym, że tych wirusów, bakterii, które mogą spowodować rozstrój naszego zdrowia i również śmierć, jest wiele. Nie wiemy, jakie wirusy się jeszcze w przyszłości pojawią, czy znów jakiś wirus nie zwariuje, nie przeskoczy ze zwierzęcia na człowieka, czy któryś z wirusów obecnie patogennych dla człowieka nie stanie się nagle bardziej zjadliwy bądź bardziej zaraźliwy i nie zacznie większego żniwa zbierać, tego nie wiemy. Ale jeżeli będziemy wiedzieli, jak się przed tym zabezpieczać, jak minimalizować ryzyko, to my tym wirusom nie będziemy pomagali, tylko będziemy chronić własne zdrowie.
Oby tak było. Panowie, bardzo dziękuję za udział w programie. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny wprost z Warszawy. Dziękuję pięknie, panie ministrze.
Kłaniam się, miłego wieczoru życzę.
Dobranoc. Wojciech Brakowiecki, do usłyszenia.